ale słyszałem, że jego tematem również było uwielbianie, chwała i uwielbianie. Może nie tak nazwał, ale w każdym razie ten temat był akcentowany. Temat, który ja poruszam, przypominam, brzmi chwała i uwielbianie na stronicach Biblii, a więc w Słowie Bożym. I jeśli przypominacie sobie, to byliśmy już w niebie, poszukując tam chwały i stwierdziliśmy, że tam się ona pojawiła, że tam wytrysło jej źródło, że Bóg miał takie zapotrzebowanie, aby chwała Mu była oddawana i w tym celu stworzył odpowiednie zastępy anielskie, podporządkował je najwspanialszemu z archaniołów, no ale niestety zawiódł ten, który nie powinien był zawieść. Potem chwała zeszła na ziemię. W momencie, gdy Bóg stworzył człowieka, tę najdoskonalszą istotę na ziemi, o której jest powiedziane, że o niewiele mniejszym uczyniłeś go od aniołów, no to jak gdyby samo przez się rozumie, że ten człowiek głównie miał być instrumentem chwały i uwielbiania. Ale i tu niestety nastąpił kryzys, nastąpił zawód. I w tym momencie Bóg jak gdyby wybiera sobie naród, który chce, aby był narzędziem chwały. I mówiliśmy o Lewitach, mówiliśmy o ich głównej służbie, mówiliśmy o tym wszystkim, co było w Izraelu czynione, aby Bogu była oddawana chwała. Ale no, wiadomo, niewola babilońska, czy powiedzmy sobie, lud ten także zawiódł Boga, Bóg skazał go na niewolę babilońską, a oni tam w rezygnacji powiesili swoje instrumenty na wierzbach i nawet nie śpiewali wtedy, gdy ich proszono. Gdy ich proszono, tłumaczyli się, jakżeż my możemy tutaj śpiewać w takich trudnych okolicznościach, skąd my to znamy, prawda? Jakżeż my tu możemy grać, skoro nasza ojczyzna tam na boku pozostała, daleko, daleko pozostała. A więc kierowali się okolicznościami, tym, co widzieli, tym, co przeżywali, a to skutecznie blokowało chwałę. I w tej sytuacji powiedzieliśmy, że Bóg w związku z tym powołał w Chrystusie Jezusie, przez Chrystusa Jezusa, Kościół. I głównym celem, albo jednym z celów Kościoła jest, aby był święty, ale także, aby był pełen chwały. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w rozdziale 5, aby był pełen chwały. I mówiliśmy o tym, iż Jezus wielu rzeczy unikał, wielu rzeczy nie przyjmował, ale chwały przyjmował. Wręcz wytykał ludziom, jeśli za jego czyn, uzdrowienie na przykład, ludzie nie zdobyli się na to, aby mu złożyć podziękowanie i chwałę. A potem przeszliśmy do Kościoła, do wczesnochrześcijańskiego Kościoła. I zauważyliście pewnie, bo o tym mówiliśmy ostatnim razem, pamiętacie, iż Kościół ten był Kościołem pełnym chwały, że praktycznie na każdym miejscu ten Kościół chwalił Pana. Wystarczy otworzyć drugi rozdział Dziejów Apostolskich od 42 wiersza, by się dowiedzieć, że oni trwali w nauce apostolskiej, w łamaniu chleba i tak dalej, w modlitwach. A potem na koniec jest napisane, że codziennie się schodzili, chwaląc Pana, a Pan przydawał mnóstwo ludzi do tego zboru. I stwierdziliśmy sobie, że kto wie, czy to nie był klucz do tego właśnie potężnego przebudzenia, jakie tam nastąpiło. W tym momencie my niczego nie czytamy jeszcze o jakichkolwiek uzdrowieniach. My nie czytamy w tym momencie, aby tam się działy jakieś cuda i znamiona. Te nastąpiły później, od trzeciego rozdziału. Tak, to później, od trzeciego rozdziału, Piotr, Jan wstępowali do świątyni. Wiecie, co się wydarzyło. Cień przechodzącego Piotra uzdrawiał chorych. To wszystko przyczyniało się do przebudzenia. Ale na pierwszym miejscu jest wymienione właśnie to, że gdy zbór trwał w dziękczynieniu, w takiej atmosferze chwały, uwielbiania, gdy ludzie widzieli, jak oni się radują, jak oni chwalą Pana, no to przyłączało się do nich mnóstwo mężczyzn i kobiet. Nawracali się, a więc powstawało potężne przebudzenie. Bo radość, bo chwała jest czymś zarażającym, jest czymś pociągającym. Nikogo nie pociąga zgryzota, smutek, długie, marsowe miny. To ludzie mają tego na co dzień dość. Ludzie szukają wyzwolenia z depresji. Ludzie poszukują wyzwolenia ze stresów. Ludzie poszukują uwolnienia dla swojej uciemiężonej duszy. Jeśli widzą, że są tacy ludzie, którzy z tego wyszli, a dowodem tego jest chwała, radość, uwielbianie, spontaniczność, no to to jest zaraźliwe. To powoduje, że powstaje zainteresowanie, kto, jak, co. I wtedy bardzo łatwo jest powiedzieć, kto jest sprawcą naszej radości. Że ta radość to nie jest coś pompowanego, to nie jest płytka radość, z jakiej raduje się wielu tych, którzy idą na różnego rodzaju spektakle, czy do teatrów, czy gdzieś tam indziej, że to jest radość autentyczna, radość płynąca z serca, że to jest nawet niezależne od okoliczności. No w każdym razie o tym mówiliśmy ostatni raz. I na tym w zasadzie zakończyliśmy, że Kościół, pierwszy Kościół, to byli ludzie, którzy byli pełni chwały. A dzisiaj chciałbym dokończyć ten temat i może przejść do następnego. Mianowicie chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że także apostołowie, którzy byli na pewno poważnymi ludźmi, nie można im odmówić powagi, autorytetu, ale zwróćcie uwagę, że bardzo często zachęcali zbory, do których pisali listy, aby te zbory chwaliły Boga. Oni sami doświadczyli, jaka wartość, duchowa wartość zawarta jest w uwielbianiu Boga, chwaleniu Boga. I w związku z tym, pisząc listy do zborów, które miłowali, które zakładali, zachęcali ich także, aby nie zapominali o oddawaniu chwały Bogu. I spójrzmy dzisiaj na może niektóre z listów i zwróćmy uwagę, do czego zachęcali apostołowie, pisząc listy do poszczególnych zborów. I niech zacznijmy od pierwszego listu, jaki jest w Nowym Testamencie, to znaczy listu do Rzymian, 15 rozdział, czytajmy wiersz 6. Popatrzcie, co na podsumowanie tego długiego wywodu o wielu prawdach teologicznych napisał Paweł. Co napisał Paweł? Abyście jednomyślnie, macie 15 rozdział listu do Rzymian otwarty, 15 rozdział 6 wiersz. Abyście jednomyślnie, jednymi usty, co robili? Wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa. Chodzi tu o to apostołowi, tak sobie to wyobrażam, żeby niezależnie od ilości osób, wszystkie te osoby złączyły się, zlały się niejako w jedne usta i w jedności, i w tych, te jedne usta, czy ten jeden gwar, ten jeden głos, ten jeden szmer, ta jedna chwała, aby płynęła na chwałę Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. A więc już mamy w liście do Rzymian zachętę apostoła Pawła, napominającego zbór, aby chwalił Boga. Zobaczmy, co pisał ten sam apostoł do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz. 31 wiersz. Zwróćcie uwagę, że również Koryntianom ten temat kładzie na serce. Pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, 31 wiersz. A więc, pisze Paweł, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Apostoł Paweł apeluje, aby wszystko, co czynimy, bracia i siostry, było na chwałę Bożą. Może to tak sobie wyobrażał, że gdy jadł, gdy podany był posiłek, to Panie Boże, na Twoją chwałę będę jadł ten posiłek, a więc chwała Ci, jem na Twoją chwałę, piję na Twoją chwałę ten napój. A więc wszystko mamy czynić na chwałę Bożą. A więc widzicie, chwała ma być jakby stylem naszego życia. Chwała ma być stylem naszego życia. Mamy się układać do snu na chwałę Boga, mamy wstawać na chwałę Boga, rozpoczynać nowy dzień na chwałę Boga, udawać się do pracy na chwałę Boga. A więc wszystko, cokolwiek czynimy, jeszcze jest w innym miejscu powiedziane, w słowie uczynku, czyńcie na chwałę Boga. Czyńcie na chwałę Boga. Już mamy więc w drugim liście zachętę apostolską, skierowaną do zborów, aby nie zapominali o chwaleniu Boga. A spójrzmy, co pisał Paweł do Filipian. Czwarty rozdział, dwudziesty wiersz. List do Filipian, czwarty rozdział, dwudziesty wiersz. Pisze Paweł tak, podsumowując ten przepiękny list do Filipian. Bogu zaś i Ojcu naszemu niechaj będzie chwała na wieki wieków. Amen. I znowu tu inspiruje zbór Filipi, aby Bogu i Ojcu oddawana była chwała. Znowu apeluje o to samo. A pierwszy list do Tesaloniczan. Chcę te listy przejść, żebyście zobaczyli, że chwała jest czymś, do czego inspirują, zachęcają apostołowie każdy zbór, do którego pisali listy. Spójrzcie na pierwszy list Pawła do Tesaloniczan, piąty rozdział, osiemnasty wiersz. Posłuchajcie, co pisze Paweł. W naszym tłumaczeniu, wydaje mi się, że trochę jest to niezgrabnie, wybaczcie, że tak mówię, niezgrabnie przetłumaczone. Bo w naszym tłumaczeniu, polskim tłumaczeniu jest napisane tak, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. Niektórzy podważają sens tego wiersza, mówiąc, że nie za wszystko przecież można dziękować. Nie wiem, czy pamiętacie, stosunkowo niedawno tu w Bielsku pisały gazety o pewnym wydarzeniu. Otóż na cmentarzu mąż, któremu zmarła żona, w obecności jej niewierzącej rodziny, podniósł ręce do góry i mówił, halleluja, chwała Ci Boże za śmierć mojej żony. No to jest rażące, to jest nie do zaakceptowania. Prawda, że to jest złe prawdopodobnie zrozumienie tego wiersza. No i skutek był tego, że się ludzie pogorszyli. No to znaczy on czekał na jej śmierć. To znaczy, że ta śmierć jest mu na rękę. No i właśnie z tego powodu potem gazety to trochę się z tego naigrywały, naśmiewały. Tak nie można. Musimy mieć takt. Takt ze względu choćby na ludzi, ze względu choćby na tych, którzy cierpią, ze względu na to, że powiedzmy tak się stało, jak się stało. Oczywiście my jesteśmy chrześcijanami, my wiemy, jeśli ta osoba była wierząca, dokąd ona poszła. No ale tu się trzeba umieć także zachować. Trzeba się wiedzieć, jak zachować w tej sytuacji. No, przytoczę inny przykład. Który mi się przypomniał, bo go swego czasu czytałem. Otóż działo się to w Iranie wśród muzułmanów. Nawrócił się pewien ojciec. Ojciec, który miał dwóch synów. Nawrócili się także na nabożeństwie dwaj jego synowie. I szczęśliwa była rodzina. Szczęśliwa była rodzina, ponieważ się cała rodzina stała chrześcijańską rodziną. Znaleźli to, czego nie znaleźli w islamie. Znaleźli pokój, znaleźli pewność zbawienia. I oto jednego dnia ci dwaj synowie jechali samochodem. I stało się nieszczęście. Jakaś ciężarówka, kto wie, czy to nie było spowodowane z premedytacją, najechała na ten samochód, którym oni jechali. I po południu dzwoni szpital do ojca, prosząc, aby przyjechał do szpitala. Ojciec szybko się tam udał i gdy spotkał lekarza, gdy lekarz go spotkał, wziął go do swojego gabinetu i tak po ludzku go przygotowuje. Mówi, wie pan co? Najpierw zapytał, czy on jest ojcem tych synów. Wytłumaczył, że synowie mieli wypadek, że znaleźli się w szpitalu. I czy pan jest ich ojcem? No tak, jestem ich ojcem. No i powoli zaczyna go przygotowywać. Wie pan co, tak się stało, tak się nieszczęśliwie ułożyło i tak dalej, i tak dalej. Synowie niestety obaj nie żyją. Niestety nie byliśmy w stanie ich uratować. No i lekarz ze smutku pochylił głowę, a ten ojciec zamiast, tak jak to robią i muzułmani, bić głową, szarpać włosy, rozpaczać i tak dalej, i tak dalej. No pewnie, że mu było smutno, przykro, ale ojciec ze wzałwionymi oczami podniósł oczy ku górze i powiedział, Panie, jest mi smutno, jest mi przykro, ale Ty dałeś, Ty wziąłeś, niech będzie wola Twoja. A ten lekarz patrzy na niego i mówi, Panie, tyle lat już jestem ordynatorem, tylu ludzi widziałem rozpaczających. Nikogo jeszcze nie widziałem, aby poprzez łzy był wdzięczny, dziękował za cokolwiek. Kim Pan jest? I ojciec złożył mu świadectwo, że jest pojednany z Bogiem, wie, dokąd poszli jego synowie i że przyjdzie czas, że on do nich dołączy. Ten lekarz tak tym słowem został poruszony, że poprosił o modlitwę, aby się za nim pomodlił ojciec, który stracił dwóch synów. I w tym miejscu wkrótce potem powstał zbór. Widzicie, jakie Bóg ma czasem nie do wytłumaczenia metody. Ale jakżeż sytuacja by wyglądała inaczej, gdyby ten ojciec zaczął rwać włosy z głowy. Gdyby tak jak inni muzułmanie, jak widzimy czasem na filmach, rozpaczał, tragizował, lamentował i tak dalej, i tak dalej. No to byłoby oczywiście niebudujące. No ale też byłoby to niebudujące, gdyby zaczął dziękować za śmierć swoich synów. No to pomyślałby lekarz, to nie ojciec. No więc ten wiersz bardzo często jest tłumaczony trochę inaczej. Mnie on, to tłumaczenie drugie, o którym w tej chwili myślę, bardziej jest mi bliskie sercu. Mianowicie we wszystkim dziękujcie Bogu. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie. Rozumiecie, na czym polega różnica? Nie za wszystko, ale we wszystkim możemy dziękować. Nawet w tych trudnych okolicznościach, w jakich się znaleźliśmy, możemy Bogu dziękować. Będziemy o tym mówić być może za chwilę, że w każdych okolicznościach możemy Bogu dziękować. Nie za wszystkie, nie za okoliczności, ale w okolicznościach. Nie za kajdany, ale mając nawet kajdany możemy Bogu dziękować. Nie za więzienie, ale będąc nawet w więzieniu możemy dziękować. Nie za męża alkoholika, ale nawet wtedy, kiedy on się awanturuje, możemy Bogu dziękować. Nie za to, że się awanturuje, bo się nie ma za co z czego cieszyć, nie ma za co, ale nawet w tych okolicznościach możemy Bogu dziękować. Nie możemy nad grobem dziękować za to, że oto wreszcie umarł albo wreszcie umarł. Ale za to, że jest dzieckiem, że jesteśmy dziećmi Bożymi, możemy podziękować, że wiemy, dokąd poszła, czy poszedł, możemy Bogu dziękować. Prawda? A więc ten wiersz wedle niektórych tłumaczeń tak powinien brzmieć. Jeszcze raz, we wszystkim dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. A popatrzcie, co Piotr mówi na temat dziękowania, uwielbiania. żeby czasem ktoś nie pomyślał, że tu chodzi tylko o Pawła. Nie, ale chcielibyście zobaczyć, że także Piotr zachęca nas bardzo gorliwie do oddawania chwały Bogu. Drugi list Piotra, 3:18. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa i Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Także i tutaj jest mowa o oddawaniu chwały. I wreszcie ostatni list Judy, 25. To nie jest ostatni apel, ale przecież w którymś momencie musimy zakończyć te wywody. Jedynemu Bogu, 25 wiersz, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi wiekami, teraz i po wszystkie wieki. Kończy list Juda oddaniem chwały Bogu. Oddaniem chwały Bogu. A więc bracia i siostry, apostołowie powtarzą myśl, pisząc listy apostolskie, napominali, zachęcali, inspirowali do oddawania chwały. Ale zarazem, zwłaszcza apostoł Paweł, ostrzegali, że przyjdzie taki czas, nazwali go czasem ostatecznym, a my wszyscy wiemy, że w tym czasie żyjemy, w którym ludzie będą mieli problemy z przełamaniem się do oddawania chwały, w którym ludzie będą mieli problemy, aby być wdzięcznymi. Spójrzcie do drugiego listu Pawłowego, pisanego do Tymoteusza. List Pawłowy do Tymoteusza, trzeci rozdział. Drugi list Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział, drugi wiersz. Trzeci rozdział, drugi wiersz. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. My to widzimy, oglądamy i tego nie trzeba zbytnio komentować. A dalej Paweł wyjaśnia, czym się będą charakteryzować ludzie czasów ostatecznych. Jaka będzie ich mentalność, a więc jakie będą cechy ludzi czasów ostatecznych. I popatrzcie na drugi wiersz. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, ale już następna cecha nas zdumiewa. Niewdzięczni. No, ta niewdzięczność ma różne kolory, różne aspekty, różne płaszczyzny. Nie wszystkie dzieci są wdzięczne rodzicom za to, co ich ręce zapracowały. Nie wszystkie. Niewdzięczność. Nie każdy pracownik jest wdzięczny pracodawcy. Niewdzięczni jesteśmy. No, niewdzięczność jest czymś, co nam się czasem wydaje, że to się nam należy. Mam nadzieję, że siostry, które wydawały, nasłuchały się tej wdzięczności. Że wszyscy, którzy byli raz czy dwa, albo nawet jeszcze częściej, to z wdzięcznością z tamtego miejsca odchodzili. Ale ja nie będę pytał, to jest ich tajemnica, niech nie mówią. W każdym razie cechy ludzi czasów ostatecznych sprowadzają się do niewdzięczności. No i w takich czasach żyjemy. Ta niewdzięczność dotyczy zarówno ludzi, jak i Boga. A zresztą ta niewdzięczność zaczęła się dawno, dawno temu. Bo zanim powiemy o tej niewdzięczności, czy zanim podsumujemy to tą niewdzięcznością, to trzeba powiedzieć, że tak, pierwsi chrześcijanie, wczesnochrześcijański Kościół był Kościołem pełnym chwały. że zbory, do których pisane były listy, to były zbory zachęcane do oddawania chwały. I one takimi z całą pewnością były. Świadectwa ludzi umierających na arenach rzymskich cyrków mówią o tym, że ludzie stojąc przy słupach, rozszarpywani przez dzikie zwierzęta, idąc na zatracenie, na stracenie, jeszcze chwalili Boga. Mimo to chwalili Boga. A więc ludzie byli pełni wdzięczności. W którymś jednak momencie ta wdzięczność została przerwana, jak gdyby się zatrzymała. I dzisiaj mamy taki stan, że ludzie są niewdzięczni. W którym momencie? W momencie, gdy ludzie przestali rodzić się na nowo, gdy ustało, gdy ludzie nie przeżywali nowonarodzenia, a po prostu przyłączali się do kościołów. Albo gdy wprowadzano ich do kościołów na siłę, gwałtem wciskano ich do kościołów, to wtedy to, co jest tak charakterystyczne dla chrześcijaństwa, chwała i uwielbienie, zostało zastąpione przez różnego rodzaju praktyki, obrzędy, liturgię oddziaływującą na zmysły, ale nie pobudzające do chwały. Bo ludzie niczego nie przeżywali. Nie przeżywali nowonarodzenia, nie przeżywali uwolnienia, nie przeżywali uzdrowienia. No więc też nie widzieli powodów, aby za cokolwiek oddawać Bogu chwałę. Nie uczono ich tego. Zamiast chwały wprowadzono fałszywego ducha ustawicznej pokuty. Przecież wiemy, że tysiące biczowników wyszło na miasta i biczowało swoje obnażone ciała aż do krwi, a ludzie patrząc na tych cierpiętników, no myśleli, ależ to chrześcijaństwo, bierze krzyż swój i cierpi. A więc chrześcijaństwo kojarzono z czymś z cierpieniem. Chrześcijaństwo kojarzono z biczowaniem, z chodzeniem w worach, z przybijaniem się czy przywiązywaniem się do słupów, z zamykaniem się w pojedynczych celach. Chrześcijaństwo nabrało zupełnie innych rumieńców. To nie było to spontaniczne, radosne chrześcijaństwo pierwszych wieków, ale chrześcijaństwo moja wina i ciągle moja wina i biczowanie i tak dalej. Im bardziej ktoś się biczował, im bardziej ktoś sobie bólu zadawał, ten był do dzisiaj zresztą jest uważany za najświętszego. Nawet modlitwa o uzdrowienie była niewskazana, bo im kto bardziej chorował, tym był bardziej święty. A więc chrześcijaństwu odebrano to, co rzeczywiście wniosło radość i chwałę. I tak niestety w niektórych kręgach pozostało do dzisiaj. Ale tak jak brat Bogdan czytał na początku, to jest bardzo ważny psalm, on mi go dzisiaj trochę podebrał, ale myśmy się nie omawiali oczywiście, bo ja chciałem na ten psalm także i chcę zwrócić jeszcze raz uwagę. Widzicie, my mamy to do siebie, zresztą to z tego psalmu wynika i brat Bogdan to powiedział, mamy to do siebie, że zapominamy. Zapominamy o łasce, zapominamy o chwale dla Boga. Dlatego psalmista mówi, chwal duszo moja Pana i nie zapominaj. Nie zapominaj. A więc siebie samego niejako mobilizuje Dawid do tego, żeby nie zapominał czego? Oddawać chwałę Bogu. Nie zapominaj. Wstań rano, uderz się w piersi. Moja wina, ale nie zapominaj. Chwal Pana. Uderz się w piersi raczej po to, żeby się obudzić. A potem nie zapominaj, że masz dzisiaj chwalić Pana. A jak cię wróg sprytnie zapyta, ale za co? To mu odpowiedz, ponieważ on odpuszcza wszystkie winy moje. Odpuścił wszystkie winy moje. Bo on uzdrawia wszystkie choroby moje. ponieważ On łaską i miłosierdziem koronuje życie moje. Tam jest 5 powodów, dla których nie możemy zapominać, aby oddawać chwałę Bogu. Mamy chwalić Boga. Zamiast rano, gdy stajesz, zacząć stękać, że tu cię bolę, tu cię kole, przypomnij sobie, że masz chwalić Boga. Mnie też już czasem boli, koli, ale wstaję i staram się chwalić Boga. A więc to jest to, co gdzieś w chrześcijaństwa zostało wyrugowane, usunięte, a zastąpiła to taka cielesna pokuta, cielesne bicie się w piersi, biczowanie, chłostanie, a zatem odebrano chrześcijaństwo to, co jest jego sednem, radość. Radujcie się w Panu. Powtarzam, zawsze radujcie się, pisał apostoł Paweł. A radość jest czymś takim, co powoduje chwałę. No niestety ludzie w ostatnim czasie, czy w czasach ostatecznych, jak pisze Paweł do Tymoteusza, będą niewdzięczni. Zadaj sobie pytanie, jestem wdzięczny, czy nie? Jakiego jestem ducha? Ducha pełnym wdzięczności czy niewdzięczności? No bo milczenie to jest w zasadzie co? No to jest niewdzięczność. Jakiego jesteśmy ducha? Chwalimy Pana, jesteśmy wdzięczni, czy też nie jesteśmy wdzięczni? Muszę powiedzieć tak, tracimy ochotę do pomagania komuś, kto jest niewdzięczny. Tracimy ochotę. No możemy raz pomóc, drugi raz pomóc, trzeci raz pomóc, ale czwarty raz sobie pomyślimy, słuchaj, jeżeli ty się nie zdobędziesz nawet na słowo dziękuję, to znaczy, że ci to nie sprawia przyjemności, że nie ma sensu cię dalej ci pomagać albo dawać, bo ty widocznie tego aż tak bardzo nie potrzebujesz, skoro nie potrafisz powiedzieć dziękuję. A zatem dam to komuś innemu. Obdarzy kogoś innego. No a jak myślicie, nasz Pan? Przecież pamiętacie, tych 10 zostało uzdrowionych. Jeden wrócił, a 9, a gdzież oni są? No to co, nie byli zdolni, nie potrafili przyjść, aby podziękować? I nie dziwcie się, że jak się tutaj zgromadzamy, jak się tu zbieramy, czy to ja, czy inni bracia, którzy prowadzą, no tak jakoś zachęcamy. Chwalmy Pana, bądźmy wdzięczni, dziękujmy, uwielbiajmy. Bądźmy wdzięczni. Im bardziej będziemy wdzięczni, tym Pan będzie nam więcej i więcej dawał. Dobrze, skończmy już ten temat, a przejdźmy teraz do rozważenia. Jakie są efekty chwały? A więc co się dzieje, gdy zbór albo jednostka zrozumie, że chwała jest czymś bardzo ważnym. I jeśli swoje życie postawi na piedestale chwały, jeśli swoje życie doprowadzi do takiego stanu, że jest ono pełne wdzięczności, co się dzieje? Jakie są efekty chwały? Zacznijmy od tego, o którym już wspominaliśmy. Zacznijmy od tego. Tym najważniejszym, gdy chwalimy Boga, jest to, że Bóg jest uwielbiony. Że Bóg jest uwielbiony. On chce, abyśmy Go chwalili. Taka jest Jego wola. On chce, abyśmy Go chwalili. Taka jest Jego wola. I każdy, kto chce wypełniać wolę Bożą, każdy, kto chciałby powiedzieć, jak powiedział Jezus, że moim pokarmem jest wypełniać wolę Twoją, nie będzie się dwa razy zastanawiał, czy robić to, czy nie robić, tylko będzie chwalił Boga, bo wie, że taka jest wola Boża, że Bóg jest uwielbiony, Bóg jest Bogiem, który kocha się w chwałach swego ludu. I choćby z tego powodu będzie wiernie oddawał Bogu chwałę. Ale czasem, gdy rozmawiam z braćmi, siostrami, z wierzącymi ludźmi, mówią mi tak, bracie, ja dzisiaj nie czuję, że powinienem chwalić Boga. Ja wczoraj się dobrze czułem, więc chwaliłem Boga, ale dzisiaj nie czuję, że powinienem chwalić Boga. Na takie stwierdzenie odpowiadam zwykle tak. Jeżeli będziesz zważał na swoje uczucia, na które notabene ma wpływ nieprzyjaciel, to nigdy prawdopodobnie, albo bardzo rzadko będziesz czuł, że powinieneś chwalić Boga. A najczęściej to nie będziesz czuł, że powinieneś chwalić Boga. Ale my mamy chwalić Boga niezależnie od tego, czy czujemy, czy nie czujemy. Tak, nakazuje Boże Słowo. I powiedzmy sobie, tym podstawowym aktem naszego posłuszeństwa jest, że robimy to, co mówi Słowo, a nie to, co my czujemy. Dzisiaj się nie będziesz czuł, bo ci ktoś przykre słowo powiedział po drodze. Jutro się nie będziesz czuł, bo ktoś się z tobą nie przywitał. Pojutrze się nie będziesz czuł, bo cię będzie boleć gdzieś tu z boku. A potem nie będziesz czuł, bo ktoś do ciebie zatelefonuje, a ktoś napisze list. No, tysiące jeden powodów jest, żeby się nie czuć. A nie urodziło się, a nie wypłaty nie dostałem takiej, jak powinienem, a to, a owo. Zawsze wróg może znaleźć jakiś powód, abyś nie czuł motywacji do uwielbiania Boga. Nie kierujmy się motywacjami, nie kierujmy się uczuciami, kierujmy się Bożym Słowem. A Boże Słowo nakazuje, że powinniśmy chwalić Boga, że mamy chwalić Boga. Popatrzcie, posłuchajcie, co napisał Habakuk. Prorok Habakuk. Habakuk, to jest strona tysiąc, napisał tak. Rekomenduję, proponuję to tym wszystkim, którzy raczej kierują się uczuciami, czuciem, a nie słowem, aby wzięli sobie to pod uwagę. Popatrzcie, co jest napisane w wierszu 3 rozdziale 17 i 18. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzie nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Katastrofa. Tylko usiąść i narzekać. A tymczasem popatrzcie, co pisze w tym wszystkim Habakuch. Lecz ja będę się radował w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. On nie zwraca uwagi na czucie, na emocje, na ma czy nie ma. Nie na to. On wiedział, że wolą Bożą jest, żeby chwalił Pana, żeby radował się, i on to robił. I mówi, ja będę, niezależnie od okoliczności, chwalił Pana. Teraz miałem czytać psalm 105. Może go raz jeszcze przeczytajmy, bo już dzisiaj był przeanalizowany, za co jestem... 103, za co jestem wdzięczny. Ale wróćmy jeszcze raz do niego na moment. Psalm 103. Chcę, żebyście przypomnieli sobie, że gdy ten psalm Dawid pisał, to jego życie znajdowało się w największym niebezpieczeństwie. On, jego żona, jego rodzice byli otoczeni przez armię Saula. Zdawało się, że nic nie jest w stanie go wyrwać ze szpon, no powiedzmy z okrążenia. Nic. Sytuacja była beznadziejna. 3000 żołnierzy ścigało jednego człowieka. A czy to nie śmieszne, czy to nie niebez... Może śmieszne to nie jest, to jest wręcz tragiczne. 3000 żołnierzy ścigało jednego człowieka. I teraz popatrzcie, co pisze Dawid. W tych trudnych okolicznościach, świadom, że śmierć zagląda mu w oczy, pisze, błogosław duszo moja Pana i wszystko, co we mnie imieniu Jego Świętemu. Błogosław duszo moja Pana. I teraz to jest to słowo. I nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Widzicie, cechą charakterystyczną na wielu ludzi jest to, że oni raczej zapamiętywują porażki, trudności, ból, cierpienie. I z tym chodzą, i nad tym medytują, i o tym myślą. I wtedy im się trudno przebić, aby dziękować Panu. No bo już chcę powiedzieć dziękuję Ci. I nagle sobie przypomina. Mamy tendencję zakodowywać różnego rodzaju dramaty albo dramaciki. Problemy albo no, jakieś tam trudności, które skutecznie blokują chwałę i uwielbianie. Powiada Dawid, nie pamiętaj jak gdyby o tamtych wszystkich, że jesteś ścigany, że czyha wróg na ciebie, no, że chcą cię uśmiercić. Nie pamiętaj tego. On nie mówi, pamiętaj o tym, ale mówi, nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw jego. Policz dary, które Pan ci dał. Śpiewaliśmy kiedyś w śpiewni ze śpiewnika Pielgrzyma. A twe serce zabrzmi pieśnią chwał. Zacznij liczyć to, co dobre, to, co, czym cię Pan obdarzył. A zacznie wzrastać wiara. Nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. Hana, żeby sobie przypomnieć, to znaczy i teraz zaczyna wyliczać te dobrodziejstwa, które Pan mu dał. On odpuścił wszystkie winy Twoje, On leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, to jest trzecie, On wieńczy Cię łaską i litością, to jest czwarte, i On nasyca dobrym życie Twoje. Teraz mi powiecie, pod który z tych wierszy, pod którą z tych prawd Wy nie podlegacie? My nie podlegamy, ja nie podlegam. Której myśmy nie doświadczyli? Jeśli ktoś nie był chory, to może nie doświadczył tej drugiej, ale są i tacy wśród nas, którzy doświadczyli. Może ktoś, jak mówił Bogdan, nie znajdował się w takich opałach, w trudnej sytuacji, że Pan musiał wyciągnąć rękę, aby zachować nasze życie. Myśmy się z żoną w takiej sytuacji znajdowali kiedyś, jadąc samochodem z Moskwy do Równego. Pod Kijowem o małośmy się nie, parę razy nie pokoziołkowali sobie. Ja wiem, że to była wyraźna ingerencja Boga, który nas zachował. Bo jechaliśmy z karpą chyba z 10 metrów zanim, a nie przewróciliśmy się. Jak to było możliwe, tego ja nie wiem. A gdybyśmy się byli na tym pustkowiu, na stepie przywrócili, to byśmy tam zgnili, by nikt nas tam nie znalazł. Bóg nas zachował. A ile takich przypadków było, tego ja nie wiem. Ile razy cegła mi chciała spaść na głowę, ale Bóg nie dopuścił, tego ja nie wiem, bo Bóg ratuje nas, zachowuje. Prawda? Tego my nie wiemy. O tym się może kiedyś dowiemy. On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrym życie twoje. A więc widzicie, jest wiele powodów, dla których powinniśmy rano stawszy powiedzieć: duszo moja, chwal Pana, nie zapominaj, zapominaj te wszystkie złe, przykre przeżycia, ale chwal Pana, nie zapominaj tych dobrych przeżyć. Jak sobie zaczniesz rano przypominać wszystkie złe przeżycia, będziesz miał skwaszony cały dzień. Jeśli zaczniesz wieczorem myśleć o przykrych rzeczach, będziesz miał noc z głowy. Spróbuj inaczej. Zacznij myśleć o tym, co dobre, czym cię Pan obdarzył i zacznij chwalić Pana, a zobaczysz, uśniesz błogim snem wkrótce, ale nie tym błogim wiecznym sennem, a to jeszcze za wcześnie. Tym snem pokoju, radości, odpocznienia. Łatwo się mówi, prawda? Trudniej się praktykuje. Ale Boże Słowo jest Bożym Słowem. Uczmy się. Dostosowujmy nasze życie do Bożego Słowa. A więc widzicie, że wtedy, gdy my chwalimy Boga, Bóg jest uwielbiony. Mieszka w chwale swego ludu, Bóg jest uwielbiony. I nie możemy się kierować okolicznościami. Dziękować Bogu tylko wtedy, jak się dobrze dzieje, natomiast kiedy się źle, inaczej dzieje, zamilknąć. To nie jest właściwa metoda. Diabeł się postara, żebyśmy zawsze mieli przeszkody do tego, aby nie uwielbiać Pana. Ale on się też przekona się, że jeśli niezależnie od okoliczności my chwalimy Boga, no to albo zrezygnuje, albo powie, podeślę mu trudniejszy problem. Ale jeśli będzie to trudniejszy problem, a ty jeszcze bardziej chwalisz Boga, to on powie, o ja już taki głupi nie będę, następnego nie będę posyłał. Bo jeśli on za każdy następny chwali jeszcze bardziej Boga, to nie może tak być. Żeby Bóg był jeszcze uwielbiony za to, co ja robię. Nie, nie. A więc jeśli chcecie mu sprawić przykrość, to zacznijcie, niezależnie od okoliczności, chwalić Boga. We wszystkim chwalmy Pana. A więc to jest po pierwsze, dlaczego powinniśmy chwalić Boga, bo Bóg jest w tym uwielbiony. Po drugie, mam jeszcze chwileczkę czasu. Po drugie, gdy chwalimy Pana, powiem tak, gdy chwalimy Pana, w chwale manifestuje się duch proroctwa. Albo w chwale manifestują się dary Ducha Świętego. W chwale manifestują się dary Ducha Świętego. A zwłaszcza duch proroczy objawia się w chwale. Nie będę mówił o ważności manifestowania się darów Ducha. O tym przecież mieliśmy tak niedawno wykłady. Zaakcentuję tylko, że spośród tych wielu darów, których apostoł Paweł wymienia apostoł Paweł około 26, ale na jeden zwłaszcza kładzie szczególny nacisk i nakazuje nam, abyśmy się wszyscy o ten dar starali. To jest dar prorokowania. Starajcie się wszyscy o dary, a najbardziej, abyście, pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, abyście prorokowali, 14, abyście prorokowali. Dlaczego mamy się starać, aby być kanałami prorokowania? Dlaczego mamy się starać o to, aby być kanałami prorokowania? Ponieważ dar prorokowania służy dla zbudowania zboru. Usługujemy bowiem w ten sposób ciału Pana Jezusa. Prawda? A pamiętacie, tak niedawno usługiwałem: Szymonie, nie namaściłeś mnie. Szymonie, nie umyłeś mi nóg. Szymonie, nie pocałowałeś mnie. A gdy się zapytaliśmy, ale przecież nie ma ciała Pana Jezusa, więc jak mu mamy usługiwać? Czegokolwiek nie zrobiliście, jednemu z tych najmniejszych mieście nie zrobili. A przecież dar prorokowania to jest dar, który usługuje ciału Pana Jezusa dla zbudowania. To jest to, co Jezus mówi: nie namaściłeś głowy mojej olejkiem. Olejek, powiada psalmista, namaściłeś mnie olejkiem wesela, jak jednego z wielu towarzyszy. A więc dar prorokowania służy ku zbudowaniu, dla zbudowania zboru, dla rozradowania zboru. Dlatego Paweł zachęca, abyśmy się o ten dar w sposób szczególny ubiegali. A teraz popatrzcie, dwa miejsca tylko z Bożego Słowa przytoczę i na tym zakończę. Zauważcie, że nawet najwięksi prorocy Boży, czasem nie mieli natchnienia do prorokowania. Jak gdyby to natchnienie do prorokowania było zatrzymane. Dlatego ja już mówiłem wam, że się nie zgadzam z czymś takim, że każdy może prorok może gdzieś się odwrócić, tam prorokować. Prorokuje temu, odwróci się, prorokuje temu, za chwilę prorokuje temu, za chwilę prorokuje temu. To by znaczyło, że od siebie prorokuje, bo to przecież prorokowanie to jest coś, co z Ducha Bożego pochodzi. I Duch Święty nie jest do naszej dyspozycji, nie my nim się posługujemy, to On się nami posługuje. I popatrzcie, że nawet najwięksi prorocy miewali chwilę, że nie mieli namaszczenia do prorokowania. Przypomnę wam drugą Księgę Królewską. Proszę, otwórzcie. Strona 405. I w trzecim rozdziale spotykamy taki oto zdumiewający przypadek. Król Moabu, który był poddany królowi izraelskiemu, Jehoramowi, zbuntował się. Nie dawał mu owiec, nie dawał mu wełny i wtedy wyruszył przeciwko niemu Jehoram. Ale bał się, że go sam nie pokona, wziął sobie do pomocy króla judzkiego Jehoszafata. Ale szli i nagle w wojsku, ja opowiadam, o co chodzi, a potem ten wiersz przeczytam, o którym chcę mówić. pewnym momencie wojsku zabrakło wody, tej całej armii zabrakło wody. I nagle trzech królów, którzy tam byli, bo tam był też król Edomu, Jehoszafat i Jehoram, nagle pomyśleli, że to widocznie Pan zastawił pułapkę na nich, że teraz król Moabu nadciągnie i pobije ich, bo wojsko było osłabione z powodu braku wody. I wtedy król Jehoszafat, który chodził z Bogiem, zapytał, czy nie ma tu jakiegoś proroka, który by powiedział, co teraz robić? Jak teraz wyjść z tej trudnej sytuacji? I powiedziano, że tak, jest. Jest tu Elizeusz, syn Szafata, a więc, który posługiwał Eliaszowi. I w związku z tym poszło poselstwo od króla Jehorama do Elizeusza. A Elizeusz powiada od 14 wiersza tak. Elizeusz zaś odpowiedział, jako żyje Pan zastępu, przed którego obliczem stoję, że gdyby nie wzgląd na Jehoszafata, króla judzkiego, nie zważałbym na ciebie, ani bym na ciebie nie spojrzał. Teraz jednak, sprowadźcie mi lutnistę. I gdy zaś lutnista zagrał, spoczęła na nim moc Pana. I wtedy Elizeusz zaczyna prorokować, zaczyna mówić, co się wydarzy, co mają zrobić. Mówi, idźcie i tam, gdzie jest wasze wojsko, wykopcie doły, nie będzie deszczu, nie będzie rosy, ale te doły wypełnią się wodą. A więc wtedy zostało mu to objawione. Kiedy lutnista zaczął grać, chwała Boża zstąpiła. Chwała Boża się zaczęła, moc Boża się zaczęła objawiać. A patrzcie na drugie miejsce. Pierwsza Księga Samuela, rozdział 10, wiersz 5 i 6. Pierwsza Księga Samuela, 305 strona, rozdział 10, wiersz 5 i 6. Następnie dojdziesz do Gibei Bożej, gdzie jest załoga filistyńska, a gdy tam wejdziesz do miasta, natkniesz się na gromadę proroków schodzących ze wzgórza, a przed nimi będą grający na harfie, bębnie, piszczałce i lutni, oni zaś będą w zachwyceniu. I stąpi na ciebie duch Pana i wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemienisz się w innego człowieka. I tu znowu mamy koneksję, połączenie, prorokowanie, prorocy w zachwyceniu, prorokujący, ale poprzedzają i grający na bębnie, na harfie, na lutni. I znowu moglibyśmy powiedzieć, że chwała Pana, dary prorokowania, bo to byli prorocy, zstępowały tam dlatego, że była tam oddawana Bogu chwała. I to się daje zauważyć, to można stwierdzić, że gdy uwielbianie jest na właściwym poziomie, duchowym poziomie, powiadam duchowym poziomie, ja nie jestem, przyznaję szczerze, nie jestem zwolennikiem uwielbiania za wszelką cenę. Bo to, co my czasem nazywamy uwielbianiem, to jest nic innego jak przyśpiewywanie refrenów. To nie jest sensu stricte to uwielbianie, o którym mówimy. Uwielbianie to coś więcej niż śpiewanie pieśni ze śpiewnika albo śpiewanie refrenów. Uwielbianie to coś więcej. No, teraz dzisiaj nie będę o tym mówił, ale to się daje zauważyć, że jeśli uwielbianie jest na odpowiednim poziomie duchowym, powiedziałem, że na odpowiednim poziomie duchowym. Oczywiście nie jestem za tym, żeby Bogu ofiarowywać byle jakość. byle jakość. Jestem za tym, żeby najlepsi muzycy, najlepsi śpiewacy śpiewali dla Pana, grali dla Pana. Niestety nie zawsze tak jest. Najlepsi muzycy, najlepsi śpiewacy śpiewają, ale nie dla Pana. Byłoby czymś niezwykłym, gdyby najlepsi śpiewacy, najlepsi muzycy śpiewali dla Pana. Ale to jeszcze nie gwarantuje namaszczenia. Artyzm jeszcze nie gwarantuje namaszczenia. Dlatego ja nie jestem aż tak bardzo za tym, żeby to było na najwyższym poziomie artystycznym. Bo to jeszcze wcale nie gwarantuje namaszczenia. Namaszczenie jest zależne od czegoś zupełnie innego. Najpiękniej wygłoszone kazanie, jeśli nie ma na nim namaszczenia, jest tylko literą. Prawda? Jest tylko literą. Jest tylko wygłoszonym. Nawet mówię wam, że gdyby tak tutaj stanął jakiś, no na przykład kto? Holubek, który potrafi pięknie recytować, zachwycam się jego dykcją, to by pięknie wygłosił jakieś przemówienie. Przepięknie by to wszystko zaakcentował, ale mówilibyśmy, ależ to piękna mowa. Ale tylko mowa. Przecież nie do tego się sprowadza. Co podkreślano, gdy słuchano Jezusa? Że Jego nauczanie różniło się w sposób zasadniczy od nauczania faryzeuszy i sadyceuszy. Na czym ta różnica polegała? Na mocy, która była w tym zwiastowaniu. Dlatego przychodzili do Niego i pytali, kto Ci dał tę moc? Kto Ci dał tę moc? Bo Jego kazania były proste. Bardzo proste, takie rolnicze, o ziarno, pług, to takie proste, rolnicze, z życia wzięte, ale w tym wszystkim była moc. Dlatego prawdziwe uwielbianie, to jak powiedziałem, nie najwyższy artyzm, choć dałby Bóg, żeby to było no, bardzo porządne, nie koślawe, ale bardzo porządne, ale nie w tym rzecz, rzecz w zupełnie czymś innym. W tym, aby ci, którzy grają i śpiewają, szukali oblicza Bożego, szukali namaszczenia. Kaznodzieja, który nie poświęci ileś czasu na przygotowanie się do usługi, w modlitwie i w słowie, no to owszem, może jakieś tam kazanie powiedzieć. Ale ktoś powiedział tak, że dobre kazanie albo jedna godzina dobrego wykładu wymaga 8 godzin przygotowania. I ja się z tym zgadzam. A zatem, jeśli grający spotykają się na 2-3 minuty przed tym i dopiero wtedy stroją sprzęty, no to czegoż można się od nich... A przez cały tydzień zupełnie się temu nie oddawali, nie przyłożyli się do tego, no to potem to jest takie suche, to jest brzęczenie, a nie uwielbianie. Ale jeśli jest to duchowe, to nawet jeśli to nie jest artystyczne, ale jeśli to jest duchowe, to namaszczenie wstępuje, a gdy wstępuje namaszczenie, no to namaszczenie w różny sposób się przejawia, między innymi w taki, że ludzie zaczynają prorokować, ludzie zaczynają... No zresztą, no cóż będę wam tłumaczyć, pamiętacie jak na pewno przeżywaliście takie chwile, kiedy pod wpływem uwielbiania duch wasz się unosił, mieliście bliską jakby społeczność z Bogiem i wtedy rozlegały się i proroctwa. Zwróćcie uwagę, że gdy jak gdyby ostyga uwielbianie, jednocześnie w zborze zanika duch proroków. Czy zauważacie, że to jest naczynie połączone? My mamy pewne problemy teraz uwielbianie. Mam nadzieję, że z nich wyjdziemy. Bo jest pewna zmiana i popatrzcie, zanikło jakby, jak gdyby ustał duch proroczy. A zatem to jest jedno z drugim bardzo ściśle połączone. Nie chodzi o to, żeby to było krzykliwe, na najwyższym poziomie, jakieś wydziwianie, czy coś w tym rodzaju, jakieś nowości. Nie chcę mówić, bo tych form uwielbiania jest coraz więcej się wprowadza. Czasem one są potrzebne, czasem do niczego nie służą. mnie bardziej chodzi o namaszczenie na uwielbiających niż nawet o machaniu flagami. Bo można machać flagami, wzbić tumany kurzu, ale jeśli w tym nie będzie namaszczenia, to jest to wszystko tylko sztuka dla sztuki. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, ale to jest mój punkt widzenia. Ostatecznie mnie to nie przeszkadza, co najwyżej muszę zawykać nos, żeby mi za dużo kurzu się do płuc nie dostało. Ale nie w tym rzecz. Nie w tym rzecz. Rzecz w czym? W namaszczeniu. W mocy Bożej. W przepływie. I jeśli ktoś 8 godzin poświęca tylko po to, żeby się uczyć machać chorągiewkami, a nie klęknął na godzinę przed Panem, no to czego się można spodziewać po takim uwielbianiu? Czego? Ja nie wiem, czego się można. No niczego. Dlatego w moim przekonaniu grupy prowadzące uwielbianie muszą przede wszystkim dbać o stronę duchową. Bo od nich bardzo często zależy, jaka będzie atmosfera nabożeństwa. Jeśli do tego tak o zmarszu, no to potem to nabożeństwo no, trochę kuleje, czegoś nie domaga. Bo w chwale manifestują się dary ducha i marzy mi się, aby nasze grupy to zrozumiały i mniej zwracały uwagę na artyzm, na to czy na owo, ale ażeby było to uniesienie, było to podniesienie, było to namaszczenie, żeby ludzie, którzy przyjdą, no, czuli, że spływa ten olej i wtedy będzie i proroctwo, i języki, tłumaczenie języków, i widzenia, i tak dalej, i tak dalej. Aleluja. Chwała Panu, Bóg dobry jest. Bóg mieszka w chwale swego ludu. Następny raz będziemy kontynuować, mówiąc o dalszych efektach chwały. To byłoby tyle. Bardzo proszę, Bogdanie, zakończ modlitwę.
Duszo moja, chwal Pana. Bardzo się cieszę, że Dawid wstał w poranku i stwierdził, że cokolwiek by robił, to jest to za mało. Tak wielki, potężny, wspaniały Bóg. Przyjdźmy przed Jego oblicze, podziękujmy Mu za dzisiejsze słowo, aby ono, począwszy dzisiejszego wieczoru, żyło w nas. Dobry Boże, tak dziękujemy Ci, że otwierasz nasze oczy, że jesteś Bogiem, któremu możemy, powinniśmy przynosić chwałę i cześć. W sposób, jaki Ty, Panie, oczekujesz, w sposób, jaki Ty jesteś godny. Panie, otwieraj nasze oczy, abyśmy widzieli Twój majestat, Twoją wielkość, Twoją potęgę. Abyśmy mogli mówić do swojej duszy, chwal Pana, raduj się przed Jego obliczem. Dziękuję Ci, Panie, że dotykasz się tego zboru, że go przemieniasz, że dzisiejszego wieczoru mogliśmy widzieć poprzez Twoje słowo, że wszystko, co możemy Ci dać, to chwalić Twoje święte imię. Chwalić Twoją wielkość, Twoją potęgę, Twój majestat. Dobry jesteś, Panie. Daj nam łaskę i daj nam, Panie, mądrość. Daj nam, Panie, takie pragnienie, abyśmy w poranku, kiedy otworzymy oczy, a także i wieczorem, kiedy zamykamy oczy, Panie, chwalili Twoje święte imię. Bo godzien jesteś chwały i czci. Błogosław, Panie, nasz zbór, każdą siostrę. Każdego brata, każdy dom, każdą rodzinę. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Społeczność nasza jest zakończona. Niech Was Bóg błogosławi. Jeśli Pan nie przyjdzie,